Elo, melo, tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Dzisiaj na tapet wjeżdża niczym husaria pod Wiedeń temat seksualności u dzieci. Wielu dorosłych wychodzi z założenia, że seks jest tylko właśnie dla dorosłych, a dzieci to nie są istoty seksualne.
To prawda, że jest takie poczucie, a nawet jeśli już gdzieś dorośli dopuszczają, że okej, no ta edukacja seksualna jest ważna, to nie bardzo wiedzą, jak do tego tematu podejść, co tak naprawdę mają robić i jak to robić, żeby rzeczywiście wspierać dziecko, a go nie zepsuć.
No tak, ale jest też taka społeczna opinia, że edukacja seksualna jest ważna, bardzo ważna, ale bardzo mało dorosłych zauważa, że ta edukacja seksualna powinna być na tak wczesnym etapie.
Tak.
Że ta edukacja seksualna jest ważna dla 4., 5., 6. klasy podstawówki, jak już, że tak powiem, mogą coś zrobić te dzieci, nie?
Tak, tak. I że wtedy uczymy o tym, jak założyć prezerwatywę, jakie są metody antykoncepcji, czym jest miesiączka i że to takie późniejsze tematy.
Tak, tutaj zrobię taki nawias, że nie wszystko, co tak powiem, społeczne i państwowe jest złe, ponieważ miałem bardzo fajną panią z WDŻ-u w technikum, którą bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić. Była odczarowaniem systemu edukacji.
Wiesz co, ja też widzę problem w tym, że ludzie postrzegają tą seksualność w takim bardzo wąskim kontekście. Jako przygotowanie do tego, żeby kiedyś odbyć stosunek seksualny, no i już samo to odbycie tego stosunku, nie? Że to jest ta edukacja seksualna, to jest seksualność.
A... Bo trochę to z nazwy może wynikać, nie? Że no, edukacja seksualna, no to...
Tylko wiesz, to nie jest edukacja o seksie, właśnie, nie? A ta seksualność, o której my mówimy, to nie jest tylko popęd płciowy, ale w ogóle bliskość, zrozumienie dotyczy naszej płciowości, cielesności, ale też emocji, komunikowania granic. To jest w ogóle taka akceptacja siebie, akceptacja swojego ciała, ale też rozumienie sygnałów z tego ciała, które nam to ciało, wiesz, wysyła. Więc to początkowo jest nawet, że moje ciało wysyła mi informacje o głodzie czy pragnieniu. To jest też uchwycenie swoich myśli, czego ja chcę, czego ja nie chcę. Nie, że to jest naprawdę taki duży worek. I jak my na to sobie tak popatrzymy, że to są te małe umiejętności, no to od razu widać, że to nie są tylko tematy dla dorosłych. I skoro dziecko rodzi się z ciałem, a rodzi się...
Ciężko, żeby się urodziło bez
właśnie,
ciała.
Właśnie, to od samego początku jest istotą seksualną. To nie jest tak, że staje się nią dopiero po, nie wiem, 13
urodzinach. No tak, no urodzi się, no i ma penisa, ma cipkę.
Dokładnie.
Czy tam inne przedmioty, części ciała.
Części ciała.
No tak, ale w internecie, wiesz, jest cała masa artykułów, jak się przygotowałem do tego podcastu, o tym, jak dorośli reagują na zachowania dzieci takie, wiesz, seksualne.
No.
Się, może nie, że seksualne.
No dobra,
dla
no,
tych dorosłych seksualne.
Przykłady, no.
Przykład, pierwszy przykład był taki, że dziewczynki bawiły się w doktora i pokazywały sobie wargi sromowe. W reakcji rodzice jednej z tych dziewczynek zabronili spotykać się z drugą, bo że tamta jest zboczona.
Ojej.
Wiesz, mówimy o dziewczynkach 6-8 lat. Nie, 17-18,
tak.
Nie?
Tak. Wiesz co, ja sobie myślę, że to wynika trochę też z braku wiedzy o rozwoju.
Bo przez ten... rodziców. Rodzice
przez
mają
rodzice,
brak
tak,
wiedzy.
Że rodzice nie mają tej wiedzy, bo nawet nie wiem, to jest dobre słowo, taki popęd seksualny, który my możemy zaobserwować właśnie w takich zabawach, to nie jest popęd do seksu. I te wargi sromowe, które tam dziewczynki sobie oglądały, to nie był obiekt seksualny. To była po prostu część ciała. Wobec tego ta reakcja dorosłego powinna być taka sama, jakby sobie oglądały łokieć czy kolano. Jasne, że są części intymne, których nie pokazujemy innym i tego też warto uczyć dzieci, nie? Że to jest jakaś taka granica, której nie pokazujemy, której ktoś nie powinien nam dotykać. Natomiast to jest ta wiedza, którą my dziecku przekazujemy. Ono potrzebuje ją nabyć.
No tak, jeżeli nie nauczyliśmy dziecka, że to są takie części ciała, których nie pokazujemy obcym, to skąd to dziecko ma wiedzieć, tak? Bawili się doktora
dokładnie.
Tak samo, jakby złamała nogę, tak? Złamała,
no właśnie, a wtedy nikt się nie oburza.
Wiem, złamała wargę sromową, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi dla nas dorosłych. Tak, dla dzieci to mogło być po prostu taka zwykła zabawa, nie?
Dzieci są ciekawe swojego ciała, są ciekawe tego, jak ono działa, jakie ma funkcje, co robi. I dziecko tego ciała nie kojarzy jako jako obiekt seksualny, po prostu jest czymś interesującym i dziecko jest też ciekawe różnic, które obserwuje, że te moje wargi sromowe wyglądają tak, a mamy inaczej, a koleżanki jeszcze inaczej, a braciszek to w ogóle ma co innego między nogami niż ja. To jest bardzo ciekawe, więc to oglądanie tych swoich części ciała, wykonując jakieś dziwne zgięcia tułowia, czy sięgając po lusterko, czy oglądanie cudzych narządów płciowych, to jest tak naprawdę pytanie przez dzieci, jak to ciało jest zbudowane i jakie ono pełni funkcje. Wobec tego, kiedy rodzice widzą taką sytuację, jak ta, którą opisałeś, powinni sobie pomyśleć, a okej, okay, czyli moje dziecko teraz pyta, a skoro pyta, to moją rolą jest odpowiedzieć.
To znaczy, że jest ciekawe.
I co ważne, słuchajcie, te zabawy takie właśnie w doktora, zaglądanie do majtek kolegów czy koleżanek.
No właśnie, to jest edukujące czy demoralizujące? Takie zabawy.
To jest typowe.
Okay.
To jest, słuchajcie, bardzo takie zachowanie mieszczące się w normie rozwojowej 5-6-latków. Jakby podziewamy się tego, mając wiedzę o rozwoju dziecka, że w wieku 5-6 lat, czasem to się przesuwa w przedszkolu, bo jakby jedno dziecko zachęci do tych czynności, drugie młodsze lub starsze, nie?
No tak, ale... też rozmawialiśmy w którymś odcinku, tak, że te dzieci nie są równo...
Nie mają kalendarza w dupce, nie?
Adekwatnie do odcinka.
Tak, ale wracając do wątku, że w tym właśnie okresie 5-6 lat jakby naturalnie pojawia się ta ciekawość ciała. Wobec tego my, wiedząc o tym, że tak jest, warto, żebyśmy to trochę wyprzedzili i właśnie na tym etapie 5-6-latka, mając w domu takiego 5-6-latka, już kupili jakieś książki o anatomii, już rozmawiali o granicach, o tym, że możemy się nie zgadzać, kiedy ktoś chce nas dotknąć, zajrzeć, obejrzeć nasze części intymne. Że to są takie strefy ciała, które oglądają rodzice, kiedy opiekują się dzieckiem, albo lekarze za zgodą rodzica. Tak, to jest czas właśnie na edukację, a nie na oburzanie się i tutaj przyklejanie dzieciom jakichś łatek.
No dobra, ale taka edukacja właśnie seksualna, o której wspominaliśmy, przewidziana jest prawdopodobnie tam od 4 klasy podstawówki.
Nie wiem,
z tego, co znalazłem. Wygląda, ale... no, taką informację znalazłem, nie weryfikowałem jej jakoś turbo, ale jakby wiemy, że nie jest przewidziana dla dzieci przedszkolnych.
No nie spodziewam się, żeby tak było.
To dobrze czy źle?
Wiesz co?
Coś jakby nie chcę teraz przerzucić odpowiedzialności za edukację seksualną na panie w przedszkolu, żeby, broń Boże, ale jakby generalnie mamy świadomość, że musimy nauczyć dziecko jako rodzice, nawet bez tej wiedzy, że musimy nauczyć dziecko chodzić tam do jakiegoś roku, musimy nauczyć dziecko siadać, jeść, czytać i tak dalej. To są jakieś takie normy, które są powszechnie znane, że to dziecko już musi, ale czy taka edukacja seksualna powinna być jedną z takich norm ogólnospołecznych znanych, że nie wiem, masz dziecko w wieku przedszkolnym, no to musisz z nim porozmawiać, nauczyć go swojego ciała.
Wiesz co, ja sobie myślę, że ta edukacja seksualna, ona się dzieje już na etapie niemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym i w domu, i w placówkach.
Tylko chociaż dzieje się bez udziału chyba dorosłych.
Dzieje się przy okazji. Ona się dzieje, dlatego że zobacz, że kiedy ty przewijałeś pieluszkę naszemu dziecku i był wtedy malutki, to mówiłeś, a teraz wytrę ci pupę. Nie? I brałeś
tę
mokrą chusteczkę. Tak, ty bardzo dużo gadałeś. I teraz zobacz, że nasz syn miał wtedy kilka miesięcy, a to ty już go uczyłeś, że ta część ciała nazywa się pupa, ta część ciała nazywa się penis.
Ja w ogóle jestem prekursorem, bo moje dziecko było jeszcze w brzuchu, ja mu tłumaczyłem, na czym polegał Blitzkrieg, więc...
Tak, jakby... To, ale to z innej dziedziny.
Z innej dziedziny, ale,
ale
szybko
a
zacząłem
tego,
mówić.
Dużo gadałeś, tak. Więc to już jest ta edukacja seksualna, którą my robimy. To jest to, że kiedy nasze dziecko zaczyna korzystać z toalety, to też uczymy je tego, że zamykamy sobie na przykład drzwi, tak? Oczywiście, że na początku tego nie robimy, ale w pewnym momencie to wprowadzamy, że te drzwi są zamknięte. Czy to, że kiedy mama korzysta z toalety, to mówi, że chciałabym mieć zamknięte drzwi. To jest taka czynność, którą chcę robić sama.
W intymności.
Potrzebuję tych trochę intymności. To jest też to, co się dzieje w placówkach, czyli rozmawianie o emocjach, takie rozmawianie z dzieckiem, żeby nie skupiało się na wyglądzie, żeby wiedziało, że nie tylko ten wygląd jest priorytetem.
No choćby zasada, że do toalety idzie jedno dziecko, nie? Tak. Znaczy się, jak pamiętam, łazienki z mojego przedszkola to tak nie było.
No teraz
bo
to były takie idą grupowo, nie wszystkie łazienki w przedszkolach nawet mają drzwi, czasami są tylko takie ścianki.
Kojce.
Takie, więc no to może nie jest taki idealny przykład. No. Ale to jest też to, że przerwałam ci, no ale sorry, to już się powinni przyzwyczaić.
Ja
no,
się przyzwyczaiłem, jak naszym słuchaczom nie przeszkadza, że urywam w połowie słowa, to...
Nie, teraz tylko był taki wdech. To jest też to, słuchaj, że jak my się bawimy z naszym dzieckiem, to pytamy, czy łaskotać cię jeszcze, jest fajnie, jest przyjemnie. Możesz w każdej chwili powiedzieć stop. Więc zobacz, że to wszystko się dzieje, tylko my jeszcze nie myślimy o tym w ten sposób. To jest też to, że...
Czyli dorośli mają za wąskie mózgi po prostu na takie tematy.
Nie wiem, czy za wąskie mózgi, może po prostu nikt nas tego nie nauczył. Wiesz, że jakby nie wiemy. Tylko fajnie jest wiedzieć, że się nie wie, a nie zakładać, że się wie i nastawiać się do tej edukacji seksualnej jakoś tak jak do wroga podchodzić. Bo to jest też na przykład to, że będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi, niekoniecznie o seksie, gwałcie i pedofilii, ale z takim dzieciakiem w wieku przedszkolnym pogadamy o tym, że tajemnice, które mamy z różnymi osobami, mogą być miłe, to mogą być niespodzianki, ale jeśli jakaś tajemnica, do której ktoś nas wciągnął, sprawia, że czujemy się źle albo niepewnie, to my możemy o tej tajemnicy powiedzieć, możemy ją zdradzić. Tak, okay. Ja nie muszę mówić na przykładach, ale już ta wiedza, to jest bardzo ważna wiedza, którą przekazuję dziecku. To jest też dbanie o to, że ono może mówić o swoich granicach. Tego nie chcę, to mi się nie podoba i że to nie, jako rodzice też bierzemy pod uwagę, że to nie zrywa naszej relacji, że można się z kimś nie zgadzać, a dalej się kochać, lubić.
To jest taki bardzo wielowymiarowy temat. No ale właśnie z takimi dziećmi w wieku przedszkolnym rozmawiać w sposób taki, jak z dorosłym, słuchaj, siadaj, synu, teraz ci powiem, na czym polega życie, że to nie znaleźliśmy cię w kapuście i tak dalej, czy właśnie dalej kontynuować, żeby, chodzi mi o to, czy nadać taką rangę powagi tematu seksualności, czyli że słuchaj, teraz będziemy rozmawiać o, nie wiem, twoim ciele, o seksualności, o tym, że może niekoniecznie powinieneś się bawić penisem kolegi, czy zaglądać tam, gdzie trzeba, czy po prostu poprzez szereg innych działań, zabaw i właśnie tych zasad, które wprowadzisz w domu, że na przykład idziesz do toalety sama, i tak dalej? Czy jednak powinno to mieć taki wymiar
przy okazji, czy ma być
tak
mocno i edukacyjnie i poważnie? Tak. Wiesz co? Ja sobie myślę, że przede wszystkim my musimy pamiętać o tym, że naprawdę warto rozmawiać z dziećmi, nie? Że to jest jakby w ogóle początek. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy my będziemy mieć taką otwartość na to, żeby właśnie rozmawiać z naszymi dziećmi, żeby poruszać różne tematy, to te rozmowy na te ważne tematy będą miały okazję zadziać się trochę...
Przy okazji,
tak. Bo w takiej rozmowie, moje drogie dziecko, zapraszam cię teraz do stołu, mamy ważny temat do omówienia, no to rodzi napięcie i w tym dziecku, i w nas też, nie? To od razu jakoś myślimy, że do takiej rozmowy trzeba się, nie wiem, przygotować.
Jezu, to brzmi jak zebranie w mojej pracy, które było co dwa dni. Można było mailem.
I no, że to jest trudne rzeczywiście. Oczywiście, jeśli do tej pory nie było takich rozmów w domu, a dziecko ma już lat 13, no to lepiej, żeby ta rozmowa się odbyła w ten sposób niż wcale. Natomiast to, do czego ja raczej zachęcam, to rzeczywiście do tego, żeby te rozmowy działy się trochę przy okazji. Po pierwsze, żeby dziecko zawsze wiedziało, że może nam o wszystkim, absolutnie wszystkim powiedzieć. Czyli, no wiesz, dziecko nie zapyta się ciebie, mamo, a co mam zrobić, kiedy wujek cały czas dotyka mojego penisa i chce się bawić w lekarza, a mi się to nie podoba.
No w zęby na policję i do piachu.
Ale wiesz, chcę powiedzieć, no to mówisz głosem taty, a ja chcę powiedzieć, że dziecko nie przyjdzie do nas z tym pytaniem, jeśli nie jest pewne, że my zareagujemy w taki wspierający sposób. I teraz skąd może mieć tą pewność? Przecież takich sytuacji raczej nie doświadczyło wiele. Bierze ją sobie z wszystkich innych sytuacji. Czyli na przykład z tego, że kiedy przyznało się nam do tego, że dzisiaj w przedszkolu walnęło kolegę, to rodzic nie powiedział od razu, jak ty się zachowujesz? Kara, nie oglądasz bajek, wstyd mi za ciebie. Tylko rodzic zareagował spokojnie i wspierająco. I teraz w takim momencie, kiedy dziecko doświadczyło jakiegoś trudnego zdarzenia z takiego obszaru seksualności, ono nie jest pewne, czyja to jest wina. To może ono się zachowało źle, sprowokowało tego wujka. Więc musi mieć pewność, że rodzic zareaguje spokojnie. Więc naprawdę ważne jest, jak my zareagujemy na, nie wiem, zbity wazon, potłuczony wazon. Bo to jest okazja do tego, żeby dziecko doświadczyło, że rodzic wspiera. Widzę, że się przeraziłeś tym.
Nie, przeraziłem się, moja głowa zaczęła generować o tym wujku.
Okej, ale to nie, nie odcinek o tym, nie?
Tak.
Pierwsza ważna rzecz, czyli dziecko ma wiedzieć, że zawsze może przyjść do rodzica z każdym tematem.
Czyli to jest trochę taka karma, którą zbieramy w trudnej sytuacji.
Dokładnie.
Za to, co robimy przez całe życie.
Tak.
Znaczy całe życie tego dziecka, no bo to, co zrobiliśmy jako dorośli, to już jest nasze.
I teraz druga rzecz. Mamy dziecko, które wie, że może z nami o wszystkim porozmawiać. Druga rzecz to jest taka, że ten temat związany z cielesnością, seksualnością, on się przewija. Zobacz, jesteśmy w sklepie i przy kasie są prezerwatywy. I dziecko pyta, mamo, tato, co to za kolorowe kartoniki? Kupisz mi? I teraz ja mogę powiedzieć...
Słyszałem, jak matka odpowiedziała, że to są cukierki.
Mogę powiedzieć, że są cukierki. Mogę powiedzieć, że... Nieważne.
Ale nie można powiedzieć, że są cukierki. To jest najgłupsza odpowiedź, jaką można powiedzieć, bo dziecko wtedy będzie chciało cukierki.
Wiesz, można wymyślać, można uciąć temat, a można powiedzieć... Wiesz, opowiem ci, jak wyjdziemy ze sklepu, bo faktycznie kolejka nie jest na przykład tym miejscem, w którym czuję się dobrze. Ale generalnie ty na przykład, pamiętam, powiedziałeś, to są, synku, prezerwatywy. Nie? I teraz będzie dziecko, które zapyta tato, a co to są prezerwatywy? A będzie dziecko, które...
Wystarczy to.
To wystarczy, ono już nie będzie dopytywać, nie?
Albo zapyta za 3 miesiące,
albo
jak mój syn,
no. Albo zapyta za 3 miesiące. Więc naprawdę to okazje są. Czy na przykład jesteśmy w sklepie, robimy rodzinne zakupy, ja dorzucam paczkę pod pasek. Mamo, a co to jest? Tak? I to jest właśnie okazja do tego, żebym powiedziała, że kobiety miesiączkują i wtedy używają podpasek, mogą też używać tamponów albo innych rzeczy. Więc te wszystkie okazje, one się dzieją. Ja mogę kąpać moje dziecko i powiedzieć mu, a umyj sobie teraz swojego penisa, nie? I jak dziecko zacznie, nie wiem, oglądać sobie tego penisa, to mogę powiedzieć, widzę, że cię ciekawi, bo to jest chyba taka część ciała, której rzadko dotykasz i rzadko ją widzisz. Na pewno rzadziej niż swoją dłoń, swoje palce. Mogę je wycierać i powiedzieć, wiesz, jest taki czas, że rodzice pomagają właśnie dzieciom się powycierać, poubierać, ale też musisz pamiętać, że to są takie części ciała, których nie powinien dotykać nikt inny. Nie?
Więc... Bez twojej zgody.
Tak, bez twojej zgody. Więc zobacz, że te rozmowy, one się po prostu dzieją przy okazji.
To może być bardzo dużo dla rodziców przekroczyć taką granicę, nie wiem, że nawet trochę wstydu, nie? Jakiś taki opór wewnętrzny, nie? Jeśli dla takich rodziców to będzie za dużo, tak? Żeby wytłumaczyć 5-latkowi, nie wiem, co to jest seks, albo że to są prezerwatywy, albo że to są podpaski, nie wiem, bo się wstydzi, tak? No bo ma jakieś tam... Nie, wiesz, myślę, nie ma poczucia własnej wartości na
przykład. Ja myślę, że nawet nie to. Myślę sobie, że może być też tak, że u nas w domu, kiedy my byliśmy dziećmi, to był temat tabu.
Więc, w ogóle w społeczeństwie to był temat tabu,
więc my mamy
nie?
nieoswojony ten temat po prostu, nie? My dorośli.
No jesteśmy zaniedbani strasznie.
Ale na szczęście teraz już jesteśmy dorośli i my możemy coś z tym zrobić, więc ja sobie myślę, że po pierwsze, kiedy czujemy, że mamy taką trudność z tymi rozmowami, to pierwsza rzecz to jest pamiętanie o tym, że naprawdę dzieci często nie potrzebują dużych, rozległych informacji, nie? Tak jak właśnie powiedziałam, że jednemu dziecku wystarczy, to jest prezerwatywa, a drugie będzie dopytywać. Czasami jest też tak, że dzieci zadają jakieś pytanie i my sobie od razu dorabiamy coś do tego, a wcale nie chodzi o to.
O Boże, nakryło nas ostatnio, jednak słyszało w sypialni.
Na przykład. Ale też dziecko może zapytać, mamo, a jak ja się urodziłem, nie?
I teraz... Pamiętam, że my kupiliśmy książkę, bo Franek nie był w stanie zrozumieć, jak on wyszedł z ciebie.
Tak.
Ale już miał tak, nie wiem, z 4 lata, nie?
Tak, no. Tak. Czy to 4, 5 nawet, nie? I bardzo, 5, no. bardzo dopytywał. I rzeczywiście najpierw było, jak był mniejszy, no po prostu pewnego dnia się urodziłeś, no ale potem było dopytywanie, ale jak się urodziłem, nie? Więc było, no postanowiłeś wyjść z brzuszka, no ale którędy?
Przecież nie umiałem chodzić,
przecież
nie?
Nie umiałem chodzić, więc
tak, bo jego kuzyn dopiero zaczynał chodzić wtedy, nie? Się
tak,
uczył.
Tak. Tak. Więc rzeczywiście jakby wtedy był czas na uczenie się o anatomii i pokazanie budowy kobiecego ciała. Ale wiesz, też może być takie pytanie właśnie, nie wiem, skąd ja się wziąłem i dla jednego dziecka to będzie pytanie właśnie o to, jak zostało
tata cię przywiózł ze szpitala.
Urodzone, a dla innego właśnie, tata cię przywiózł ze szpitala, nie? Że byliśmy w szpitalu, tam cię urodziłam i to dziecku wystarczy, więc dobrze jest odpowiadać zgodnie z prawdą, nie wymyślać, nie ściemniać, nie kłamać.
Czyli możliwie skracać te komunikaty, jeżeli się wstydzimy, tak?
Tak.
Czy tam mamy jakieś opory?
Tak, ale nie ściemniać, dlatego, że o wiele lepiej będzie później rozwijać te wypowiedzi wraz z kolejnymi pytaniami dziecka, czy też wraz z wiekiem dziecka, niż odkręcać coś, co powiedzieliśmy, tak, że nie wiem, bocian cię przyniósł, czy pojawiłeś się z kapusty. Czasami możemy też w ogóle nie chcieć odpowiadać dziecku i...
Pomidor!
Pomidor! I wiesz, z jednej strony warto pamiętać o tym, że dlaczego ja nie chcę, nie?
To sobie no ale jakby pytanie. Moim zdaniem to jest taki trochę, może jestem jakiś autorytarny, ale to jest taki obowiązek rodzica odpowiadać na pytania dzieci, nie?
Tak.
My jesteśmy odpowiedzialni za to, jakim ten człowiek zostanie i czego go nauczymy.
Tak,
jeżeli ten człowiek pyta o ten człowiek dziecko, pyta, teraz ja ci przerwałem, haha. Jeżeli ten człowiek pyta, jest ciekawy życia, tak? No bo to są życiowe tematy, on się nie pyta o wzór na kwas wodorowy, tylko się pyta o życiowe tematy, no to naszym, przepraszam, zasadnym obowiązkiem jest mu udzielić odpowiedzi na to w taki bądź inny sposób, no nie?
Wiesz co, ja sobie myślę, że zgadzam się z tobą, ale dalej uważam, że rodzice mają prawo czasem nie odpowiedzieć. Ja na przykład kiedyś skorzystałam z takiego prawa, więc może dlatego...
Jak urlop na żądanie.
Nie, wiesz, my mamy taką książkę Dziecko w brzuchu mamy. Chyba dobrze pamiętam tytuł. To jest książka z wydawnictwa Sam. I ta książka na pewno nie jest dla wszystkich rodzin, dlatego że tam jest bardzo, bardzo wprost wytłumaczone, czym jest seks. Nie? Że mężczyzna wkłada penisa do pochwy kobiety, rusza się i jest im obojgu bardzo przyjemnie. I pamiętam, jak Franek po lekturze tej książki zapytał mnie: mamo, a jak często ty z tatą robisz seks? I już to jest takie pytanie, na które niekoniecznie chcę odpowiadać mojemu dziecku, nie? Więc ja odpowiedziałam wtedy, kiedy mamy ochotę, ale on dopytał, no ale to jak często? Więc powiedziałam wtedy, że to są takie sprawy między nami.
No tak, ale mi nie chodziło o takie jakby sprawy obcych ludzi, tylko takie właśnie, jak dziecko się zapyta, czemu mam penisa?
Okej, okay, no to tak, to jasne.
O takie sprawy, nie? Nie, tam generalnie to jest dziwne pytanie. Jakbyś zadzwoniła do koleżanki, ej, jak często uprawiasz seks ze swoim mężem, nie? No to generalnie...
No właśnie.
Wiem, że są takie, krążą legendy, że są takie dziewczyny, które chodzą na kawę i o tym rozmawiają.
Tak?
Albo na Prosecco. W każdym polskim serialu jest. No i zgubiłem wątek.
Przepraszam
teraz cię,
ale no ja chciałam powiedzieć też właśnie o tym, że są takie granice, które dla nas są granicą, że nie chcemy dziecka do tego świata naszego wpuszczać, ale też rzeczywiście no nie są to informacje, które dziecko jakby powinno wiedzieć, nie? Co tam się dzieje między rodzicami, że jakby wcale mu to, może mu to nie posłużyć.
Tak.
Więc żebyśmy też pamiętali o tym, że możemy powiedzieć, że...
A sprzed mi pomysł na kolejny odcinek, że no. czy mówić dziecku, że jestem pokłócony z mamą, nie?
Też może mogę kiedyś pogadać. Ale wiesz co, ja sobie pomyślałam jeszcze o tym wstydzie, od którego ty zacząłeś, nie? Że dorośli mają taki wstyd w ogóle w rozmawianiu o seksie, że no, takie zadanie domowe dla wszystkich dorosłych.
Czyli dla państwa.
Żeby...
Się nie wstydzić. Odwstydzić się.
Żeby się wstydzić, żeby o tym seksie zacząć rozmawiać. Na początek może nie z dzieckiem, bo to może być trudność w jakimś doborze słów. Ale z partnerem, z partnerką, z przyjaciółką. Żeby sobie może posłuchać jakiegoś podcastu o seksie. Na pewno jakieś są.
No tak, dla kogoś, kto w ogóle unika takiego tematu, jak przez 20 minut będzie słuchał o seksie, to w ogóle może być...
Tak. No bo zobacz,
jak
że
taki
czasami...
format mózgu, nie?
No, no. Zobacz, że czasami mamy trudność w ogóle z nazwaniem części intymnych, nie? Że...
To też jest pomysł na kolejny odcinek, że właśnie z dzieciom nie nazywać fifulałka, tylko penis, nie?
Tak. To jest trudne, nie? Że penis, cipka, wulwa, wargi sromowe.
No bo to było, wiesz, za naszych czasów to było obraźliwe, nie?
No, jak u nas można się było... mówiło, nie wiem, muszelka, ja pamiętam Kaśka na przykład, nie wiem dlaczego. Kaśka.
Biedne Kaśki.
Kasie, nie? Jakieś takie kwiatuszki, no takie dziwne.
Kwiatuszki.
Szczególnie na damskie części intymne są jakieś takie dziwne, więc jak
tak,
my mamy...
Kobieta mówiła, chodź.
Połóż mojego kwiatuszka.
Chodź Johnny na moją łąkę.
Nie, teraz nam wyjdzie podcast dla dorosłych.
Byśmy mogli robić tak jak ci z Radia Z, takie żarty, co sucharami walą.
Więc warto się z tym osłuchać, żeby nam też po prostu było łatwiej. Bo tak jak powiedziałeś, że nam się na przykład słowo cipka może kojarzyć wulgarnie, no a nie musi wcale.
Na przykład, mogę podać taki przykład z naszego bliskiego otoczenia, nie personalnie, ale jak Franek użył słowa penis, to pewne osoby były oburzone tym,
może
że...
Może nawet nie oburzone, ale takie
tylko
wystraszone.
Takie wystraszone. O Boże, to o dziecko powiedziało penis, tak. Nie? A mówię, no tak samo mogło powiedzieć rakieta, nie? Chociaż się życiu nie powiedział spierdalaj, nie? No bo to...
Wtedy bym się zastanawiać.
Nie?
Czy pięciolatek.
Widzisz do lekarza, to nie mówisz, że boli cię fifulałka, czy kwiatuszek, nie?
Tak.
To podlej.
A często, zobacz, że nawet dorośli nie chodzą z takimi sprawami do lekarza, bo właśnie wstydzą, nie wiedzą, jak to ogarnąć, więc tym bardziej nie róbmy tego naszym dzieciom.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.